radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowana Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, specjalistka położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej z Katedry i Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani doktor pracuje także w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Witam w studio, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proste pytanie i proste badanie, cytologia. Takie badanie, które no, przynajmniej raz w roku powinna robić każda kobieta. Co o nim wiemy? Jakie ono ma znaczenie takie kliniczne i takie znaczenie może ma też znaczenie naukowe, jeśli chodzi o badania, które prowadzicie państwo?
Przede wszystkim ma znaczenie kliniczne. Cytologia jest to taka metoda, która polega na ocenie komórek pobranych w czasie biopsji czy wymazu. My mówimy tutaj oczywiście o cytologii ginekologicznej. Przez wiele lat taka cytologia była badaniem screeningowym, jeśli chodzi o stany przednowotworowe i
takim screeningowym, znaczy przesiewowym, tak?
Tak,
takim
przesiewowym.
Grupie kobiet.
Tak, czyli badanie przesiewowe to jest badanie, które wykonujemy w grupie no, potencjalnie zdrowych kobiet po to, by wykryć wczesne stany nowotworowe, czy też przednowotworowe. I takim badaniem właśnie jest cytologia. Udowodniono w licznych pracach, że zastosowanie, wprowadzenie cytologii znacznie zmniejszyło umieralność na raka szyjki macicy. Natomiast ta cytologia, jeśli chodzi o badanie przesiewowe, jest zastąpiona teraz dokładniejszymi badaniami, badaniami molekularnymi w kierunku występowania wirusów brodawczaka ludzkiego, czyli HPV.
A co ten wirus ma wspólnego z tymi zachorowaniami, które wcześniej wykrywane były dzięki właśnie badaniom cytologicznym?
Wirus jest czynnikiem etiologicznym tego zachorowania. Cytologia mówi już nam o zmianach komórkowych, czyli wykrycie tego wirusa pozwala nam tak naprawdę na wyodrębnienie kobiet z grupy ryzyka, u których dopiero w przyszłości rozwiną się te zmiany w komórkach. Jest to bardzo, bardzo ważne.
Czyli można wcześniej jakby zapobiegać zachorowaniu albo mieć tą kobietę, krótko mówiąc, w jakimś na oku, tak, żeby ona się badała, bo u niej to ryzyko jest większe.
Ma infekcję tym wirusem.
A jeśli chodzi o tą pracę naukową, wykorzystuje się dzisiaj cytologię w tych badaniach? Czy może być przydatne? To czy raczej badanie takie przestarzałe, które się no, rzadko kiedy stosuje w badaniach?
Na pewno takie badania populacyjne wykorzystuje się, ale no, tak jak powiedziałam, bardziej zmierzamy już w kierunku tej medycyny precyzyjnej, czyli badania molekularne. Natomiast cytologia cały czas ma swoje zastosowanie. To, tak jak powiedziałam, u pacjentki, u których wykrywamy wirus, infekcje typami onkogennymi wirusa HPV, powinniśmy u takich pacjentek wykonać cytologię. To zwykle już jest wykonywana ta cytologia na podłożu płynnym, żeby zobaczyć, czy ta infekcja powoduje zmiany w komórkach i czy takie pacjentki powinny być skierowane na dalszy etap, czyli już na badanie kolposkopowe z pobraniem wycinków. Więc jest to taki etap oceny tych zmian komórkowych i nadal jest to stosowane.
A czy to badanie może wskazywać cytologiczne badanie, może wskazywać na jakieś, sugerować rozwój nowotworów w przyszłości. Tak jak pani mówiła o tych badaniach na wyodrębnienie wirusa HPV, że one sugerują. Czy cytologia również może pokazywać, że dana kobieta no, powinna być obserwowana?
Tak, oczywiście, bo cytologia mówi nam, tak jak cały czas powtarzam, o zmianach w komórkach nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy. I mówi nam o tych zmianach, o atypowych zmianach, które z dużym prawdopodobieństwem w przyszłości mogą rozwinąć się w raka szyjki macicy. Mamy taką klasyfikację przez...
To zaraz przejdziemy do tej klasyfikacji. Ja chciałam najpierw jeszcze zapytać pani, kiedy się powinno takie pierwsze badanie, tą pierwszą cytologię wykonać? Czy to powinny już młode dziewczyny wykonywać? I jak często robić te badania? Bo też dane na ten temat są różne. Chyba w zależności od grupy ryzyka, prawda? Raz jedne kobiety częściej, inne niekoniecznie tak często. Jak to
generalnie wygląda? Jak przyglądamy rekomendacje, to mówi się, że pierwsza cytologia powinna być wykonana pomiędzy 20 a 25 rokiem życia. Natomiast należy podkreślić, te rekomendacje również to podkreślają, że w przypadku kobiet, dziewczyn, które rozpoczynają coraz wcześniej współżycie, ona powinna być w ciągu 2-3 lat pobrana po rozpoczęciu współżycia. Także czasem są to młodsze panie.
Teraz dużo dziewczyn młodych jest zaszczepionych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Coraz więcej, może powiedziałabym. Nie dużo w stosunku, jakby się całą populację
tak jakbyśmy
sprawdziło,
chcieli,
jakbyśmy chcieli. Jak rzeczywiście ta szczepionka? Czy już wy macie jakieś efekty, które można powiedzieć, że to ogranicza liczbę tych zachorowań na raka szyjki macicy?
Oczywiście efekty mamy z tych krajów, które wiele lat temu wprowadziły szczepienia, tak jak Australia czy kraje skandynawskie. Tam tak naprawdę raków szyjki macicy inwazyjnych nie stwierdza się. Natomiast póki co wszystkie rekomendacje mówią o tym, że zaszczepienie przeciwko wirusowi HPV nie zwalnia z badań tych przesiewowych. Czyli te pacjentki mają mieć pobierane w tych krajach, w których te badania oparte są na testach HPV, pobierane te testy HPV, u nas powinny mieć póki co pobieraną cytologię.
Czyli można powiedzieć, że na te badania takie polskie i wyniki tych badań jeszcze musimy czekać, ile musi lat upłynąć, bo powiedzmy te szczepionki są obecne u nas na rynku, można powiedzieć, jakieś 20 lat. Nawet chyba trochę mniej, może 15
chyba
lat.
Krócej chyba.
A dostępne tak naprawdę powszechnie jeszcze krócej. Ja pamiętam, że kiedy szczepiłam moją córkę, musiałam zapłacić za te badania.
Tak,
w tej chwili są programy takie, z których można skorzystać i warto, żeby rodzice z tego korzystali, żeby dziewczynki, ale także chłopców przeciwko temu wirusowi szczepili, bo on wywołuje nie tylko choroby u kobiet, ale także może wywołać
nowotwory
głowy i szyi u jednej i drugiej płci, prawda?
Dokładnie.
A wracając, ten maksymalny czas między badaniami cytologicznymi chyba wynika z tego, jak szybko ten rak się może rozwinąć, prawda?
Dlatego... Znaczy, wiemy, że ten rak rozwija się wolno tak naprawdę. Uważa się, że nawet do 10 lat. Natomiast wszystko zależy od czułości, metody i od możliwości finansowych. Bo do tej pory ten program polski przesiewowy mówił nam, czy pozwalał na finansowanie takiej cytologii pobranej raz na 3 lata od 25 do 64 roku życia. Natomiast my jako ginekolodzy zalecamy, żeby tą konwencjonalną cytologię robić przynajmniej raz w roku. Testy HPV to jest zupełnie nowa era. Można je wykonywać na razie tylko komercyjnie. Natomiast i Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, i Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, no i inne towarzystwa, które w tym współuczestniczą, bardzo zabiegają o to, aby nasz polski screening też był oparty na testach HPV.
Bo na świecie tak to się dzieje.
Tak się dzieje w krajach, tak jak powiedziałam, Wielka Brytania,
czyli
kraje skandynawskie,
mówiąc,
inne kraje europejskie. Pacjentki mają raz na 5 lat pobierany test przeciwko wysokoonkogennym wirusom HPV.
Czyli to by zastąpiło, rozumiem, cytologię, tak?
To by na pierwszym etapie zastąpiło cytologię, bo jeszcze mamy możliwość tak zwanego co-testingu, ale to jest już troszeczkę droższa sprawa, więc to takie badanie przesiewowe polega na testach HPV i dopiero po wykryciu takiej infekcji pacjentki kierowane są na badania cytologiczne i ewentualnie badania kolposkopowe.
Pani doktor, czy pani zdaniem ma sens robienie takich badań jak cytologia, jak testy właśnie w kierunku wirusa HPV u osób, które już zostały zaszczepione przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli temu HPV? Czy te kobiety, które są zaszczepione, są teraz młodymi kobietami, powinny takie badania w takim samym zakresie wykonywać, jak te wszystkie inne, które nie są zaszczepione?
Tak jak powiedziałam, zaszczepienie nas nie zwalnia i tu jest kilka z tych testów przesiewowych. Główną przyczyną jest to, że my mamy ponad 120 podtypów wysokoonkogennych wirusów HPV. Szczepionka, która była pierwsza dostępna, to była przeciwko dwóm podtypom, przeciwko podtypowi 16 i 18. Oczywiście jest tak zwana odporność krzyżowa. Te wirusy mają podobną budowę. Uważa się, że te szczepionki chronią nas też dodatkowo przed infekcją innymi wirusami, ale nie wiemy, czy na 100% zabezpieczają nas przed innymi, rzadziej występującymi podtypami. Dlatego też należy takie pacjentki informować, że powinny nadal uczestniczyć w tych programach screeningowych. Teraz mamy dostępne...
Czyli nie rezygnować
Nie rezygnować. Mamy teraz dostępną 9-walentną szczepionkę, która daje nam jeszcze lepsze i większe zabezpieczenie, ale nadal nie mamy takich wieloletnich badań, które potwierdziłyby, że te osoby, które są zaszczepione, tego screeningu już nie wymagają, tych badań
przesiewowych. Jak długo ta szczepionka chroni? Czyli to szczepienie przed tam 20-15 laty, czy pani by rekomendowała na przykład doszczepiać się tą nową szczepionką,
nie mam jeszcze takiej wiedzy.
Takich badań też nie ma, że należałoby
Myślę, że są, ale to są jeszcze nie na tyle obszerne, żeby pojawiło się to w rekomendacjach.
A czy są grupy pacjentek, u których szczególnie ważne są badania tego typu, badania przesiewowe, właśnie cytologia, czy też badanie w kierunku wirusa HPV? Na przykład takich pacjentek, kobiet, które miały chemioterapię, mają obniżoną odporność.
No to pani redaktor sama już sobie odpowiedziała.
Albo właśnie, czy te wirusy, jakby, no nie wiem, takie kobiety są w stanie, no bardziej wrażliwe będą i na to zachorowanie i powinny się częściej badać?
Tak, nawet programy screeningowe mówią o tym, że takie pacjentki przynajmniej raz w roku powinny pobierać cytologię, jeśli chodzi o badania przeciwko HPV. Również to są pacjentki, tak jak pani redaktor powiedziała, po leczeniu onkologicznym, ale głównie które są po jakichś transplantacjach, które biorą długotrwale leki obniżające działanie układu odpornościowego. To pacjentki, które mają stwierdzone infekcje HIV, tak?
Czyli tutaj jest na pewno częściej, a tych osób po chemioterapii jest coraz więcej, które skutecznie zakończyły swoje leczenie. One tej odporności tam z czasem nabierają, ale czy to już jest dla nich takie zalecenie do końca życia, żeby raz do roku tą cytologię wykonywać?
Dla tych, które zakończyły chemioterapię, takiego zalecenia nie ma. To wszystko jest indywidualne, bo tak jak pani redaktor sama powiedziała, ta odporność w pewnym momencie wraca. Takie zalecenia są głównie dla tych osób, które do końca życia są na lekach modulujących układ odpornościowy, czyli pacjentki po transplantacjach, bądź takie, które mają aktywną infekcję i różnymi wirusami i biorą te leki, które... są brane jakby do końca życia, tak?
Badania cytologiczne też można podzielić na takie bardziej zaawansowane, które nazywa się płynną cytologią i taką konwencjonalną, jak pani sama się wyraziła. Czym one się tak naprawdę różnią? Czy jedno jest lepsze od drugiego, czy mają jakieś, nie można powiedzieć, że jest lepsze albo gorsze, ale mają inne pokazać nam jakieś, przynieść jakiś inny efekt. Dlaczego czasami pacjentki mają, kobiety mają wykonywane klasycznie, a czasami tą płynną cytologię?
W programie refundowanym przez Ministerstwo Zdrowia, czy NFZ, czyli w naszym programie screeningowym, refundowana jest ta konwencjonalna cytologia.
Ona jest tańsza po prostu, tak?
Ona jest po prostu tańsza, bo polega na tym, że na szkiełko specjalną szczoteczką pobieramy wymaz z tarczy części pochwowej szyjki macicy i tą szczoteczką rozprowadzamy na szkiełku, po czym utrwalamy. I tam komórki mogą się na siebie jakby nakładać. Ta płynna jest nazywana tak zwaną jednowarstwową, bo ona polega na tym, że tą szczoteczkę z tym pobranym wymazem umieszcza się w pojemniczku z płynem. I potem te komórki jakby są z tego płynu odzyskiwane czy odsączane. I tutaj mamy lepszą widoczność tych komórek pobranych w trakcie wymazu.
Dlatego, czyli to badanie jest, można powiedzieć, czułe bardziej?
Można tak powiedzieć, aczkolwiek badania takie duże, populacyjne, póki co nie wykazały większej wartości tego badania. Natomiast, co jest ważne, cytologia płynna, czy ta technika daje nam możliwość, że równocześnie badamy cytologię, równocześnie możemy badać różne infekcje i możemy oczywiście badać, czy pacjentka ma infekcję wirusem HPV. Bądź jak stwierdzimy, że jest infekcja wirusem HPV, to z tego samego pojemniczka możemy zlecić pobranie i wykonanie cytologii. Więc daje to nam jakby lepsze możliwości diagnostyki, pełniejszej diagnostyki. Więc ten sposób, ta technika jest przyszłością na pewno. Póki co jest droższa.
Tak, a jak się interpretuje wyniki cytologii? Bo czy każda pacjentka dostanie według tej samej skali ten wynik oceniony, czy są różne skale oceny i kiedy ten wynik jest pozytywny dla kobiety?
Pozytywny,
znaczy pozytywny właśnie, pozytywny w takim dobrym tego słowa
dobrym
znaczeniu,
tego
że jest zdrowa po prostu, nic się nie dzieje.
Przez wiele, wiele lat, czyli od lat 50. ubiegłego wieku, była stosowana skala Papa Nikolaou, która była pięciostopniowa. Do tego jesteśmy tak naprawdę...
Czyli jedynka, dwójka,
dokładnie.
Trójka, czwórka.
Wszyscy wiedzą, tak, o czym mówimy. Jedynka to są zupełnie prawidłowe komórki, piątka to są komórki nowotworowe. W 2001 roku została zaproponowana nowa skala czy klasyfikacja Bethesdy. To nazwa wywodzi się z Uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych, gdzie tą metodę jakby opisano. I to jest skala czy metoda taka bardziej opisowa, gdzie w pierwszym podpunkcie mamy odpowiedź od osoby badającej tą cytologię, czy jest pobrana właściwie, czy jest właściwa liczba komórek, czy widoczność jest właściwa. Potem mamy tą część opisową i mamy różne jakby podtypy. Są tak zwane komórki ASCUS. Są komórki prawidłowe i to kobieta wie, że cytologia jest wolna od nieprawidłowych komórek.
I dostanie to na tym wyniku po
tak,
prostu tak napisane.
Że tak. Skrót to jest NILM, czyli nie ma nieprawidłowych komórek. Powiedzmy w takim skrócie, może być też opisana jakaś tam infekcja, ale że nie znaleziono dodatkowo komórek dysplastycznych czy patologicznych.
Tak.
I mamy opis, że na przykład jest infekcja grzybicza, czy infekcja jakimś innym drobnoustrojem, że takie zmiany komórkowe mogą tą infekcję przypominać. I potem mamy następnie już pewne nieprawidłowości. Pierwszy etap to jest etap ASCUS, czyli komórki o nieustalonym znaczeniu. I one też najczęściej są związane z jakąś infekcją, mogą być związane z infekcją HPV. To już wymaga pewnego przyjrzenia się pacjentkom. Mamy rekomendacje, co robi się w danych, przy danym wyniku cytologii.
Tak.
Kolejny to jest ASCUS H, czyli te komórki o nieokreślonym znaczeniu, ale nie można wykluczyć komórek z już nieprawidłowościami. Potem są komórki, potem jest etap, gdzie mamy zmiany niskiego stopnia i zmiany śródnabłonkowe wysokiego stopnia. I to są skróty od określeń angielskich, że są zmiany low seal i high seal, czyli zmiany niskiego stopnia śródnabłonkowe i zmiany wysokiego stopnia. I one wymagają, powiedzmy, dalszego naszego postępowania.
Ale pacjent, jak dostanie taką ten wynik do ręki, to jest w stanie się połapać, czy w tym wyniku, czy to jest wynik, że trzeba coś dalej robić, czy niekoniecznie.
Myślę,
bo czasami
że
jest tak, że
uważnie
pacjenci sami odbierają te wyniki.
Tak. Myślę, że jeśli uważnie przeczyta pacjentka, to zrozumie. Natomiast jak są te zmiany L-SIL czy H-SIL opisane, to na pewno wymaga naszego wyjaśnienia i rozmowy na temat, jakie są dalsze propozycje postępowania.
A pani doktor, czy cytologia może wskazywać na inną chorobę niż nowotwór szyjki, czy jakieś zmiany w obrębie właśnie szyjki macicy?
W tej skali Bethesdy też są opisywane nieprawidłowe komórki gruczołowe. I biorąc tą cytologię, pobierając cytologię, możemy wykryć takie komórki i jest to wskazówka dla nas, że powinniśmy przeprowadzić dalszą diagnostykę, czyli histeroskopię albo łyżeczkowanie i pobranie komórek już endometrium. Bo te nieprawidłowe komórki endometrium wskazują na patologię nie szyjki macicy, tylko patologię błony śluzowej trzonu macicy.
Czy badania cytologiczne powinny robić także kobiety po menopauzie?
Oczywiście.
I jak często? Bo mówiłyśmy tutaj głównie o kobietach no, różnych, o młodych, o tych, które chorowały, ale powiedzmy paniom, które są w okresie menopauzy albo po menopauzie, jak często powinny taką cytologię wykonywać? I czy ona ma też takie znaczenie istotne dla ich zdrowia?
Należy wykonywać te badania tak naprawdę, ta górna granica wieku jest przesuwana coraz wyżej.
Bo
na pewno
o
jeśli,
64 roku życia.
W 64. Taki jest zapis programu przesiewowego, ale to wynika z tego, że wybieramy tą grupę, za którą ministerstwo po prostu płaci, za którą ministerstwo płaci. A co innego, te pacjentki, które oczywiście mają niższe ryzyko, ale to ryzyko mają. I na przykład, jeśli pacjentka kiedykolwiek miała jakieś nieprawidłowe wyniki, to te testy HPV czy cytologiczne powinna wykonywać do końca życia. Takie są zalecenia.
Doktor habilitowana Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, specjalistka położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i Państwa gościem. Zapraszam teraz na krótką przerwę, po której wracamy do rozmowy.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, specjalistka położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Rozmawiałyśmy o cytologii, o płynnej cytologii, o testach w kierunku wirusa HPV, czyli takich sprawach, które no, wszystkie kobiety powinny na uwadze mieć i nie tylko kobiety, bo również panowie mogą się szczepić i przeciwko wirusowi HPV. Ale drugi taki temat, który no, powinno się poruszać częściej, bo jest dosyć powszechny, to są mięśniaki macicy, prawda? Bo one występują chyba dosyć często u kobiet. Czym one są tak naprawdę? Czy to są jakieś nowotwory albo stany przednowotworowe? Co to takiego jest ten mięśniak?
Mięśniaki dotyczą nawet 30% kobiet. Są to guzy łagodne, zmiany łagodne, występujące w mięśniówce, w mięśniu macicy.
I one mogą być bardzo duże, małe, szybko rosną. Jak to z punktu waszego widzenia lekarzy wygląda, jak obserwujecie takie pacjentki? Bo czasami się te mięśniaki chyba obserwuje, nie od razu są do leczenia, prawda?
Tak, najczęściej są zmianami takimi do 5 cm, ale czasem trafiają się pacjentki z tak naprawdę olbrzymimi guzami wychodzącymi z trzonu macicy.
Czyli ten mięśniak może być większy niż sama macica, tak?
No, może na być przykład w takiej wielkości jak donoszona ciąża.
Mm-hmm. A jakie są czynniki ryzyka powstawania mięśniaków? Czy w ogóle są jakieś czynniki ryzyka? Czy to po prostu zostało kiedykolwiek zbadane przez kogokolwiek i wiemy coś na ten temat? Co wiemy?
Co wiemy? Wiemy, że na przykład znacznie częściej obserwowane są u kobiet rasy czarnej.
Mm-hmm.
Wiemy, że związane są z czynnikami hormonalnymi, że są hormonozależne, bo obserwujemy w tych guzach dużą ekspresję receptorów dla estrogenu i dla progesteronu. Wiemy, że występują częściej u pacjentek, które dłużej miesiączkują, czyli to też jest ten czynnik hormonalny. Natomiast nie znamy do końca jasno etiologii. Wiemy, że też odgrywają rolę czynniki genetyczne. Zostały już opisane pewne mutacje, które predysponują do zachorowania na mięśniaki. Wiemy o rodzinnym występowaniu mięśniaków, czyli jak były mięśniaki u mamy, to również jest większe ryzyko, że u córek będą obserwowane.
Te mięśniaki pojawiają się w jakimś konkretnym wieku, czy raczej u kobiet w wieku dojrzałym, czy mogą się pojawić u młodych kobiet?
Mogą pojawić się u młodych kobiet. Najczęściej pojawiają się w tak zwanym okresie rozrodczym, czyli kiedy jest ta czynność hormonalna w naszym organizmie zachowana.
Czy my na przykład możemy spodziewać się, że to mogą być mięśniaki, po czym kobieta się zorientuje, że to może być coś związane z tą chorobą?
Póki są małe, to najczęściej są bezobjawowe. Objawy też mogą zależeć od ich lokalizacji, ale to za chwilę jakby o tym powiem. Natomiast jeśli dochodzi do znacznego wzrostu takiego mięśniaka, czy występują liczne mięśniaki, to one po prostu mogą dawać objawy uciskowe, czyli pojawia się nietrzymanie moczu. Mięśniaki często związane są z nieprawidłowymi krwawieniami, z bardzo obfitymi miesiączkami, z bolesnymi miesiączkami. To są takie najczęstsze objawy.
Czyli jak mamy młodą kobietę, która ma bolesne miesiączki, obfite te miesiączki, to powinna sprawdzić, czy to, aby coś takiego się nie dzieje, tak?
Tak naprawdę, no każda kobieta raz w roku przynajmniej powinna pójść do lekarza i teraz już rutynowo wykonujemy badanie ultrasonograficzne przezpochwowe i te mięśniaki najczęściej są wykrywane w czasie takiego badania.
No bo właśnie chciałam zapytać, czy badanie ginekologiczne wystarcza, żeby stwierdzić, czy trzeba dodatkowe jakieś badanie?
Same ginekologiczne też palpacyjne badanie pozwala nam na zbadanie czy wykrycie takiego mięśniaka, ale jakichś drobnych zmian nie wykryjemy. Tutaj potrzebne jest badanie ultrasonograficzne przezpochwowe.
Bo mówiła pani doktor na początku, że te mięśniaki mogą mieć różny kształt, przybierać, mieć różną wielkość i tak dalej. Czy one szybko rosną? Czy można na przykład rzeczywiście czekać, bo czasami pacjentki mogą słyszeć, że obserwujemy. No, do któregoś momentu obserwujemy, ale potem czasami trzeba już działać konkretnie chirurgicznie, tak?
Jak szybko rosną, to zawsze budzi nas niepokój. Budzi nas taki onkologiczny niepokój. Najczęściej takie zmiany, typowe mięśniaki charakteryzują się powolnym wzrostem i możemy sobie pozwolić na obserwację. Do leczenia przystępujemy wtedy, jeśli one dają nam objawy kliniczne. Bądź też szybko rosną, wtedy jest wskazane już leczenie chirurgiczne.
Czy można powiedzieć, że jeśli w jakiś sposób klasyfikuje, nie wiem, właśnie ze względu na tą wielkość, czy jakieś inne tutaj się bierze czynniki pod uwagę, nie wiem, lokalizacji, mogą być różnie zlokalizowane? Mhm.
Najczęściej stosujemy klasyfikację według FIGO, czyli Międzynarodowej Federacji Ginekologów i Położników. I według tej klasyfikacji rozróżniamy 8 podtypów takich mięśniaków i to jest klasyfikacja w zależności od lokalizacji mięśniaków.
Czyli ta lokalizacja to jest zawsze macica, ale tak, różne miejsca macicy, tak?
Tak, i jeśli mięśniaki są podśluzówkowe, czyli takie, które znajdują się w jamie macicy w całości, jakby podtyp 0 i potem mamy kolejno 1, 2. Od 2 do 5 to są takie, które są zlokalizowane już bardziej w mięśniówce macicy, a ostatni, 7 to już jest podtyp podsurowicówkowy, czyli taki mięśniak, który znajduje się prawie całkowicie poza macicą i jest przyczepiony tylko taką szypułką do trzonu macicy.
Mhm. Te pacjentki otrzymują też w jakichś tam badaniach później te wyniki i też mogą, to rozumiem, konsultować z lekarzem, co to tak naprawdę znaczy.
No tak, bo najczęściej
usłyszymy, że mamy podśluzówkowy, to powinniśmy być bardziej spokojni, czy któryś z nich jest jakiś wyjątkowo niebezpieczny?
Nie, to jest tak, że od lokalizacji mogą zależeć objawy, bo te, które są na przykład podśluzówkowe, te najczęściej dają nam objawy związane z nieprawidłowymi krwawieniami, ponieważ one modulują, czy uwypuklają śluzówkę, czyli endometrium, czyli powoduje to nieprawidłowe krwawienia i też lokalizacja warunkuje nam późniejsze postępowanie czy też leczenie, bo te, które są podśluzówkowe, możemy leczyć za pomocą takich technik jak histeroskopia czy resektoskopia, czyli wprowadzając odpowiednie urządzenie do jamy macicy. Tak? Natomiast jeśli te, które są śródścienne czy podsurowicówkowe, tutaj już z dostępu przez...
Bardziej skomplikowana robi się ta operacja.
No powiedzmy z innego dostępu.
A czy mięśniaki mogą zagrażać życiu kobiety? Mogą powodować jakieś problemy takie, które są naprawdę bardzo poważne?
Mogą powodować bardzo poważne krwawienia i nieraz widzieliśmy pacjentkę, która trafiała do nas z hemoglobiną 4 czy 5, wykrwawiającą się z powodu tych mięśniaków. Jeśli są bardzo duże, mogą dawać objawy uciskowe, mogą uciskać na przykład
na... Może po prostu boleć, tak?
Boleć to też, ale na przykład mogą uciskać na moczowód, dając objawy związane z tworzeniem się nawet wodonercza, czyli niszczeniem się nerki.
Czyli w takich sytuacjach to nie ma co obserwować, tylko trzeba leczyć po prostu.
Tak.
I to od razu. A czy one mogą zmieniać wielkość? Raz być mniejsze, raz większe, albo na przykład samoistnie zniknąć? Takie sytuacje widzicie jako klinicyści?
Jeśli były drobne mięśniaki, które były obserwowane przez całe życie i pacjentka już jest w okresie menopauzy, obserwujemy atrofię macicy, czyli pomniejszanie się tej macicy i również pomniejszanie się tych mięśniaków, które w pewnym momencie mogą nie być już wykrywalne w czasie badania ultrasonograficznego.
Czyli to na przykład oznacza, że żadnej operacji nie trzeba tego leczyć, tak?
Dokładnie.
Także to jest taka sytuacja taka właśnie, że rośnie, maleje, to mało prawdopodobne?
To jest tak, że czasem ginekolog wykonuje badania ultrasonograficzne w różnych fazach cyklu. One mogą się troszeczkę różnić wymiarem. Może też być błąd techniki. Centymetr w tą, czy tam pół centymetra w tą jest akceptowalne i takie sytuacje mogą występować. Natomiast tak, żeby znacznie malał, to nie.
To raczej nie. Czy ciąża
chyba,
może...
że stosujemy leczenie odpowiednie.
Tak. Czy można, czy ciąża na przykład może ochronić kobietę przed powstawaniem mięśniaków? Czy wręcz przeciwnie, to ryzyko pojawienia się mięśniaków będzie rosło poprzez to, że rodzi się dziecko? Czy to nie ma znaczenia?
Chodzi pani redaktor o sam aspekt, jak jest kobieta w ciąży?
Znaczy, chodzi mi o to, że jak na przykład kobiety zachodzą w ciąży, to mówi się, że ta ciąża chroni je na przykład, nie wiem, przez rozwojem pewnych nowotworów piersi, że ciąża generalnie w ten sposób może wpływać na ochronę zdrowia. Czy w przypadku mięśniaków również tak jest, czy nie ma to znaczenia?
To są różne dane na ten temat. Natomiast jak mamy mięśniaki przed ciążą, to najczęściej obserwujemy, że one się w czasie ciąży powiększają, tak?
Czyli to jest jakby zagrożenie też dla tej ciąży, może być?
Jeśli są bardzo duże mięśniaki, one mogą powodować wystąpienie porodu przedwczesnego. Mogą też być przeszkodą porodową, jeśli są zlokalizowane w dolnej części macicy i wtedy są wskazaniem do cięcia cesarskiego.
Czyli nie jest to prawda, że kobieta mająca mięśniaki nie może zajść w ciążę albo ma problemy z donoszeniem, może mieć problemy z donoszeniem tej ciąży, czy...
No jeśli są duże mięśniaki, to może mieć
problemy. Powinna się je leczyć przed ciążą. W takim razie, jeśli wiemy, że takie mięśniaki są?
To zależy od wielkości i lokalizacji, bo każde leczenie operacyjne mięśniaków może być związane z pewnymi zagrożeniami. Czyli kiedy przystępujemy do operacji, które nazywamy miomektomią, czyli wycięciem samego mięśniaka, co robimy u kobiet, które planują posiadanie jeszcze dzieci, to musimy mieć na uwadze to, że zawsze istnieje ryzyko, że dojdzie do powikłań w czasie samej operacji, przede wszystkim powikłań związanych z nadmiernym krwawieniem i ta pacjentka może niestety, czy musi się liczyć z tym, że będzie trzeba na przykład usunąć trzon macicy w przypadku takich powikłań. Potem mogą powstawać zrosty. Jeśli jest wycinany mięśniak, to też jest wskazanie, żeby pacjentka przez rok czy przez dwa nie zachodziła w ciążę, bo grozi to na przykład pęknięciem trzonu macicy w czasie ciąży. Także zalecamy takie operacje jedynie w przypadku bardzo dużych mięśniaków.
Które po prostu uniemożliwiają donoszenie później, tak? Bo się po prostu...
Które po prostu są ryzykowne. Dla pacjentki, dla jej zdrowia ryzykowne.
A czy mięśniaki można, nie wiem, pomylić z jakimiś zmianami złośliwymi, albo może mówi się, że one mogą zezłośliwieć, że zrobić się z tego może jakiś nowotwór?
No zezłośliwieć nie, no bo to są zmiany łagodne. Natomiast czego się boimy? Boimy się... takich pomyłek, że nie zróżnicujemy dobrze mięśniaka od mięsaka. I takie rzeczy się zdarzały. Tutaj mamy coraz bardziej nowoczesne techniki diagnostyczne, nie tylko właśnie ultrasonografia, ale przede wszystkim rezonans magnetyczny. Też trochę są inne grupy kobiet, które chorują na mięśniaki, a na mięsaki. Mięsaki to są jednak kobiety starsze. To są kobiety, które na przykład przeszły radioterapię miednicy mniejszej, które przyjmują tamoksifen, mają większe ryzyko zachorowania na mięsaka trzonu macicy. Natomiast no, zdarzały się takie sytuacje, że były pacjentki kierowane do leczenia operacyjnego z podejrzeniem, że jest to mięśniak.
Na przykład słynna
historia związana z laparoskopowymi operacjami, kiedy były kierowane do usunięcia mięśniaka. Taki mięśniak był morcelowany. To jest taka technika polegająca na pocięciu mięśniaka po to, żeby móc go usunąć w drodze laparoskopii, a okazało się, że jest to mięsak i dochodziło do rozsiewu choroby nowotworowej. Także można się pomylić, co spowodowało, że zaleca się, jeśli robimy laparoskopowe usunięcie mięśniaka, żeby właśnie usuwać go w endobagu, czyli w specjalnej torebce i tą morcelację wykonywać w tym specjalnym worku, żeby nie dochodziło do rozprzestrzeniania się ewentualnych komórek. Co wskazuje na to, że nasze techniki ciągle jednak nie są doskonałe w 100% i do takiej pomyłki no, może dojść. Inaczej wygląda mięśniak w ultrasonografii. Ma taką charakterystyczną torebkę, ma regularny układ obwodowy naczyń krwionośnych. Mam możliwości, żeby go odróżnić, ale niestety
nie
te błędy
się
zdarzają.
Czy raz operowana kobieta z powodu mięśniaka ma spokój do końca życia? No tak zapytam. Czy te, jak raz się pojawił, został zoperowany, wyłuskany, wyrzucony, nie ma go, to nic nowego się tam nie pojawi, czy takiej gwarancji nie ma?
Takiej gwarancji nie ma. Obserwujemy, że te mięśniaki rosną. Czasem w tym samym miejscu, czyli w loży po tym mięśniaku, czasem w innej lokalizacji, w trzonie macicy. Także nie mamy takiej stuprocentowej gwarancji, że jedna operacja pozwoli na to, że już te mięśniaki się nie będą tworzyły.
Mówiła pani doktor na samym początku naszej rozmowy, tej części, że to jak mama miała, to córka może też mieć, że to jest generalnie genetyka. Ale da się zapobiec mięśniakom macicy? Można coś zrobić? Czy działać profilaktycznie w tym kierunku? Czy to są bezcelowe działania?
Tutaj możemy mieć wpływ na pewne uwarunkowania, może hormonalne na przykład. Wiemy, że na przykład pewne leki modulujące receptory zmniejszają wzrost mięśniaków, czy mogą opóźniać wzrost tych mięśniaków. Natomiast nie ma takich typowych rekomendacji, które bym powiedziała.
Działań profilaktycznych.
Co może dana kobieta zrobić, żeby na te mięśniaki nie zachorować.
Mówiła pani o tych lekach modulujących. Rozumiem, że są leki, niekoniecznie zawsze jest konieczne leczenie operacyjne.
Dokładnie. Leczenie operacyjne jest taką troszeczkę ostatecznością.
Czyli można wcześniej próbować innych terapii. Tak.
Jeśli chodzi o leczenie operacyjne, to kiedyś, czy u nas, czy szczególnie w Stanach Zjednoczonych, to była bardzo popularna metoda, że wycinało się macice i wycinało się przydatki i mieliśmy spokój, tak? Ale duże badania populacyjne pokazały, że takie wycięcie macicy, czy z przydatkami, czy bez przydatków, czyli jajników i jajowodów, zwiększa śmiertelność kobiet, tak? O 10%. Zwiększa ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego. Zwiększa ryzyko na przykład reumatoidalnego zapalenia stawów. Także staramy się teraz podchodzić jak najbardziej zachowawczo i operować pacjentki tylko wtedy, jak są ścisłe wskazania.
Bardzo dziękuję pani doktor za przyjście do studia, za rozmowę. Dziękuję pięknie. Doktor...
Dziękuję.
Doktor habilitowana Dagmara Klasa Mazurkiewicz, specjalistka położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej z Katedry Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, klinicystka pracująca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, była moim i państwa gościem, a audycję zrealizował Maciej Bogusławski. Prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.